Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Pamięta pan taki moment, proszę pana, kiedy no, pandemia wybuchła, że w Polsce wprowadzano różne obostrzenia. Jakiś mądry doszedł do takiego wniosku, że najlepiej będzie, broniąc się przed wirusem, zakazać wstępu do lasu. Pamięta pan?
Pamiętam, no i ponieważ w tej chwili mamy taki akurat okres przypadkowo na kalendarzu, że jest więcej przypadków normalnej grypy niż przypadków tamtej pandemii, no akurat tak się zrobiło, to ja teraz czekam, czy zakażą wchodzenia do lasu z powodu grypy.
No na razie nie zakazują, ale
taki podjazd... te same mądrale ciągle są przy urzędach, proszę pana, tam zmieni stołeczek, może się przesunie 2 centymetry w prawo albo w lewo, ale tam zarządzają nami ci sami mądrzy. No tak, i co teraz wymyślili?
Może troszeczkę daleki taki zrobiłem podjazd, proszę pana, pod nowy projekt rządowy. Nowa ustawa o parkach narodowych. Zgodnie z tym projektem wstęp do wszystkich parków narodowych będzie płatny, proszę pana. Zniknie też zwolnienie dla mieszkańców gmin sąsiadujących. Rząd nie ukrywa, chodzi o mieszkańców Krakowa, Poznania i Warszawy, którzy dziś za darmo korzystają z rezerwatów położonych w zasięgu spaceru czy rowerowej wycieczki. Teraz będą płacić, panie Wojciechu, i do tego jeszcze powstanie coś takiego, jakieś, nie wiem, kiedyś to były zjednoczenia, ale taka jakaś instytucja, która będzie czuwać nad tymi opłatami w całej Polsce w parkach narodowych.
Tak, i tych opłat, proszę pana, nie wystarczy na tych czuwających wszystkich, bo jeszcze kontrolerzy, czy pan kupił prawidłowo bilecik, będą musieli być i tak dalej. Więc tak, zaniepokoiło mnie w tym doniesieniu, że oni piszą raz parki narodowe, raz rezerwat. A to są dwie różne rzeczy. Czyli wnioskuję z tego, że do rezerwatu też, nie tylko do parku narodowego.
Do rezerwatu i do parku.
Do rezerwatu też. A przecież rezerwaty nie wszystkie są państwowe. Część rezerwatów może być gminna albo wojewódzka, albo jakaś. Parki narodowe są narodowe. I jest grandą, że się część narodu nie będzie mogła do parku dostać z powodów finansowych. Bo skoro to są parki narodowe, to powinno być tak jak w Stanach Zjednoczonych, prezydent Roosevelt, ale ten dobry Theodore Roosevelt, a nie komunista Franklin Delano Roosevelt. No więc Theodore Roosevelt wymyślił jako pierwszy na kuli ziemskiej koncepcję parków narodowych. Nie rezerwat dla króla jakiś, gdzie król tylko może polować, bo takie rzeczy też były i ochrona przyrody się tam odbywała, to w Indiach na przykład, tylko park narodowy. W tej koncepcji, którą my dzisiaj znamy, to wymyślił jeden gość, który był zapalonym myśliwym, lubił przyrodę, jeździł na safari i mówi, że trzeba ocalić, najpierw Yellowstone był, że trzeba ocalić ten przepiękny kawałek przyrody, żeby go tacy myśliwi jak ja i inni nie rozdeptali, bo to jest dobro narodowe, to jest pomnik. No i w związku z tym w Ameryce do parku narodowego wchodzisz człowieku za darmo. I tam jest z państwowych pieniędzy jakaś infrastruktura, pola piknikowe, szlaki są zrobione, no normalnie. A u nas to ma być płatne, czyli część osób wykluczamy. Park jest narodowy, ale część osób wykluczamy, bo ich na przykład nie stać na bilet.
Nie rozwiązano jakoś logicznie, proszę pana, i teraz właśnie mają być te opłaty i oczywiście od razu w nowych przepisach znalazły się wysokie kary za brak biletu, 50-krotność jego ceny będziemy płacić, a w przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi 40-krotność. Inny punkt mówi o tym, że dyrektor Parku Narodowego nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na obszarze Parku Narodowego poza miejscami udostępnionymi. Kropka, proszę pana.
No, ale to teraz przez chwilę pobądźmy w atmosferze tej 40-krotnej kary. Bilet kosztuje powiedzmy 8 zł razy 40, kolosalna kara. Za brak dokumentu uprawniającego do ulgi. A jednocześnie wcześniej przeczytałem, że dzieci do lat 7 nie płacą, czyli mają ulgę. No a dzieci do lat 7 nie mają dokumentów.
Nie mają.
I w związku z tym każde dziecko do lat 7 nie płaci na bramce, ale potem płaci karę 40-krotną za brak dokumentu uprawniającego do ulgi, bo dziecko nie ma dokumentu. No, a jaki ma, jak to jest
do 7 lat? Nie. No właśnie, to nie ma.
No nie ma, no jaką legitymację szkolną. I proszę pana, tyle jest zwolnień z wejścia do parku, bo już wypisali, że wszyscy mamy płacić my, ale część lepszych nie będzie płaciła. No te osoby do lat 7, osoby posiadające zezwolenie, uwaga, na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody. Też mogą wchodzić za darmo. No to od razu mam pytanie, a co z zoologiem, który prowadzi badania rysiów albo żubrów, ale nie w zakresie ochrony przyrody, tylko w innym zakresie? To o ten badacz już musi zapłacić.
Skomplikuje,
bo zwolnieni są wyłącznie badacze, którzy działają w zakresie ochrony przyrody. A badacz, no, ale... który bada jakieś inne zjawisko, to już nie ma zwolnienia.
Tak, kolejny bezsens, ale stworzy się czapę, proszę pana, będzie prezes, zarząd, rada nadzorcza, na pewno tej spółki, która będzie tym wszystkim kierować, odpowiednie pieniądze zarobią, a ludzie będą się zastanawiać, dlaczego mamy takich niezbyt myślących decydentów, proszę pana.
Mam jeszcze pytanie takie, dlaczego są zwolnieni mieszkańcy gminy, na obszarze której położony jest ten park narodowy?
No bo
dlaczego oni są lepsi od kogoś, kto przyjechał 200 kilometrów dalej i musi zapłacić 8 zł za bilecik? A to jest ten sam naród, park narodowy. Jestem członkiem tego samego narodu. Dlaczego gmina, na której terenie park się znajduje, jest uprzywilejowana pod tym względem?
Może dlatego, że to jakieś tam siedziska mają, proszę pana, czy coś, nie znam się nad tym bardzo. No zobaczymy, jak wypali ta sprawa z opłatami. Tomasz Grodzki wraz z grupą senatorów Koalicji Obywatelskiej, czyli marszałek Senatu, udał się do Miami na polonijny kongres 60 milionów. Podczas konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarza TVP, czy było to niestosowne, biorąc pod uwagę napiętą sytuację między Rosją a Ukrainą. Przesunięcie wyjazdu nie wchodziło w grę, ponieważ w tym czasie odbywał się tam największy ekonomiczny kongres Polonii od Australii poprzez Wielką Brytanię po Stany Zjednoczone i inne kraje, więc to my byliśmy zaproszeni. I tak mówi marszałek Senatu. I teraz tak, panie Wojciechu, jak pan sądzi, czy logiczny, sensowny jest wyjazd senatorów na kongres 60 milionów do Miami w Stanach Zjednoczonych w ogóle?
Wie pan, że nie wiem, bo to zależy od tego, czym się dany senator zajmuje, jaką ma władzę, jakie ma koneksje. Być może niektórzy, tak jak się sprawami gospodarczymi zajmują, senat opiekuje się Polonią amerykańską. Być może jakieś interesy z Polonią robimy. No i jakiś tam sens może w tym jest pojedynczy. Budowanie stosunków wzajemnych oraz podpieranie tej Polonii w taki sposób, że o, do nas przyjechał ważny pan senator, do nas przyjechał sam marszałek Senatu. To oni tam się lepiej czują dzięki temu, więc może jest to w ramach roli Senatu takie wycieczki. Natomiast jednocześnie jestem taka taniocha, bo jak mogliby se kupić wycieczkę do Miami i pojechać, żonę zabrać, dzieci pojechać, łatwo jest, nie było lockdownów żadnych, można było jeździć do Miami, kiedy kto chciał, można było się zabawić na plaży albo w parkach Disneya gdzieś tam, to już nie Miami wtedy, tylko Orlando, kawałek dalej. No, mogliby to zrobić za swoje pieniądze. Dostają duże diety i inne wynagrodzenia. A mam takie obserwacje, że oni korzystają z każdej okazji do darmożki.
No
jak
to tak
ktoś
jest,
zafunduje,
pana,
że za darmo, to on tam nawet nie policzy, że to ile ci zafundował. 2000 zł ci zafundował, a kup sobie sam, a nie będziesz musiał jeździć na żadne sympozja. Sam pojedź, człowieku.
Tutaj wie pan, jedzenie, hotel, przewozy i tak dalej, no to fajna sprawa jest. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. To znaczy podczas tej konferencji, kiedy mówiono o tym pobycie w Miami na kongresie 60 milionów, pytania, proszę pana, zadawał Tomaszowi Grodzkiemu, marszałkowi Senatu, Miłosz Kłeczek z TVP Info. No. I teraz jeszcze będę wchodzić tutaj w meandry tych pytań Miłosza Kłeczka, złośliwości i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze zbadali, któż to jest ten pan Miłosz Kłeczek, który w Sejmie i w Senacie, w Parlamencie Polskim ma akredytację TVP Info, czyli telewizji publicznej. No. Kim jest Miłosz Kłeczek z TVP? Jest współwłaścicielem firmy, która dostaje sporo dotacji od państwa, na przykład 3,7 miliona złotych. Ileś tam milionów, jeszcze więcej.
No dobra, no jego jest firma, dziennikarzem i prowadzi firmę do tego.
Jego
no
firma, i... proszę pana, z ograniczoną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się handlem produktami z Chin. W 2019 roku odnotowała niemal 12,5 miliona złotych przychodów netto przy zysku wynoszącym 600 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej.
No to normalna pytania, proporcja, ale nie komu czeka. 12 pytanie... milionów przychodu, 600 tysięcy zysku, tak. No ja tu nie widzę jako przedsiębiorca nic.
Ale panie Wojciech, zadają pytania dociekliwi i parlamentarzyści, no? I inni dziennikarze. No? Czy pan Kłeczek jest pracownikiem Telewizji Polskiej, no bo ma akredytację od TVP Info?
No ale nie musi być pracownikiem.
Ale nie jest pracownikiem, a ma od nich akredyt. Jak nie musi być, panie Wojciech?
No już panu tłumaczę. Ja na przykład, no, kiedy kręcę boso, to jestem prywatnym przedsiębiorcą. Sam mam swoją ekipę telewizyjną. Ja moim ludziom płacę, za montaż płacę, za muzykę płacę. Produkuję gotową rzecz. Ale gdybym poprosił Telewizję Polską, żeby mi wystawili jakiś kwit, bo mi będzie łatwiej nakręcić odcinki w Peru albo łatwiej przewieźć kamerę przez granicę, to Telewizja Polska we własnym interesie wystawi mnie, prywatnej firmie, taki kwit, bo ja dla nich kręcę boso. Było tak w przypadku, był taki program Ameryka da się lubić. Ja specjalnie z Ameryki dla Telewizji Polskiej leciałem nagrać dwa odcinki jako jeden z gości. Im zależało, dogadaliśmy się, powiedziałem, potrzebuję papiery z Telewizji Polskiej, bo jest, to był początek pandemii, taki najbardziej rozgorzała pandemia i ja byłem jedną z 12 osób w samolocie, w którym jest 350 miejsc. No i powiedziałem, wystawcie mi jakieś mocne kwity, żeby na granicach oni widzieli, że ja jadę na zlecenie Telewizji Polskiej nagrać program. No i telewizja mi wystawiła kwity i pokazywałem je na wszystkich
panie
granicach.
Panie Wojciechu,
no,
to rozumiem, ale teraz...
Ale nie byłem nigdy pracownikiem Telewizji Polskiej, tak, ani przez sekundę. No i...
Niech pan mi teraz powie, panie Wojciechu, jak to się ma do etyki dziennikarskiej. Ta firma Kłeczka dostała 6,5 miliona złotych od państwa. W tej kwocie, poza dotacjami, zawarte są również odroczone lub umorzone zaległe opłaty do ZUS-u i skarbówki. Kłeczkowi pomagały m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie i ZUS, czyli instytucje kontrolowane przez rząd. To pan też ma takie, panie Wojciechu, frukty od...
Dostała moja firma, tak jak wiele, odszkodowanie za to, że pan Morawiecki zabronił nam pracować.
Normalna sprawa, tak, tak.
No, czyli ja pracownikom musiałem płacić pensję, za czynsz musiałem płacić, za prąd musiałem płacić, przeróżne rzeczy musiałem płacić, a pan Morawiecki mi mówił, że mi nie wolno pracować, bo on urządził pandemię.
No dobrze, a jakby pan miał zaległości w ZUS-ie?
No i potem była ta tarcza, która była częściowym, mikroskopijnym odszkodowaniem. Jak policzyłem, to dostałem 8% odszkodowania w stosunku do strat, które poniosłem w związku z zarządzeniami głupimi pana Morawieckiego.
Jakby pan do ZUS-u nie zapłacił, proszę pana, za swoich pracowników, to by pana chapteli.
Niekoniecznie, bo jeżeli bym się wytłumaczył, że ja z powodu pandemii, z czego miałem zapłacić, zobaczcie sobie, ile mam na koncie i przez 3 miesiące nie sprzedałem, powiedzmy, że księgarnię prowadzę. Nie sprzedałem żadnej książki, bo tu macie w gazecie napisane, jest zakaz handlu książkami, tylko mogę marchewką handlować, bo to jest spożywcze. No to z czego mam zapłacić ZUS? Nie mam z czego. Więc moja firma może albo zbankrutować i wtedy do was na kubeczek pójdzie 5 moich pracowników z księgarni, bo ja ich będę musiał zwolnić, jak zbankrutuję. Albo możecie mi umorzyć bądź odroczyć to płacenie ZUS-u i wtedy ja może ocalę moją firmę. Co jest dla nas lepsze?
To niech pan mi teraz odpowie na pytanie. Czy taki człowiek, o którym tutaj mówimy, pan Kłeczek, jak rozmawiałby...
Nie znam gościa
z kimś,
w ogóle. Może ja bronię jakiegoś okropnego komucha teraz.
Rozmawiałby z kimś z ZUS-u, proszę pana, to sądzi pan, że jak ten ZUS umorzył mu opłaty i skarbówka, z kimś ze skarbówki by rozmawiał, to byłby, proszę pana, obiektywny w tych rozmowach?
Nie byłby, byłby obiektywny, ale to jest podobno taki reporter, który gania z mikrofonem, to jeszcze robił dla stacji TVN24, ten gość kiedyś pracował. I dla Superstacji. Ścigał polityków z mikrofonem i zadawał im przykre pytania i był w tym skuteczny. Czyli wychodził sobie Donald Tusk tam na siku gdzieś do parku, a on za nim leciał. Donald Tusk chce zrobić siku, a on za nim leci, nie wpuszcza wpuszcza go tam do toalety, tylko mówi, niech mi pan odpowie na jedno pytanie, bo inaczej pan się posika w spodnie, bo pana nie wpuszczę. No i był skuteczny w tym. No i teraz pracuje dla kolejnej stacji. I co?
I co, panu się to podoba, panie Wojciechu?
Taka nie widziałem na oczy.
No ale co, ocenia pan to pozytywnie, że taką napastliwość na przykład i to,
tak,
że...
Tak, napastliwość
interesy...
wobec polityków, dobra, którzy ale tu interesy notorycznie... własne... odmawiają udzielania odpowiedzi. Jak pan politykowi zada pytanie w sposób uprzejmy, to oni pana wyśmiewają i ignorują. I pan kiedyś podawał taki przykład, że polityk w niegrzeczny sposób się odniósł do zadającej pytanie. W lekceważący sposób. Wiele razy pan na to wskazywał. I w związku z tym trzeba do nich trochę bardziej agresywnie.
No wolałbym, żeby taki człowiek, który zadaje takie pytania, jestem za tym, żeby zadawał, nie miał, proszę pana, jakichś takich powiązań biznesowych także z tą działalnością dziennikarską, bo tak to trzeba powiedzieć przecież. No, nie,
no ale nie może prowadzić przedsiębiorstwa, a jednocześnie być dziennikarzem, no to ja muszę się podać do dymisji z Rudnikiem, bo ja głównie żyję z tego, że prowadzę firmy na trzech kontynentach.
Musimy dzisiaj kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.